Una kontrola mana. Rozmowa kontrolowana.
Jak ktoś słusznie zauważył, machina ruszyła. To jest 75. odcinek Rozmowy Kontrolowanej. Witają Was Adam Lange oraz...
Adam Hertle. Dzień dobry.
I właściwie dobry wieczór, bo już mamy wieczór, 21 jest w sumie. Ściemnia się coraz szybciej, więc idziemy już w te klimaty zimowe. Adamie, więc standardowo poproszę Cię o ogłoszenia duszpasterskie.
To ja standardowo w takim razie wygłoszę ogłoszenia duszpasterskie, a wersja podcastowa pod alive.zaufana3strona.pl albo z3s.pl/live. A takie skróty, żeby było prościej. A jeżeli ktoś lubi skróty i lubi mnie słuchać, to z3s.pl/sroda, jak środa, tylko bez polskich znaczków. I tam można jeszcze się zapisać na webinar, który już... Zgadnijcie kiedy? W środę, gdzie będę opowiadał o różnych śmiesznych incydentach, a potem koledzy z Media Recovery będą opowiadać o tym, co można robić, aby te incydenty lepiej analizować albo może szybciej wykrywać. A już 26 i 27 listopada Oh My Hack. Oczywiście nasza konferencja już prawie że za rogiem. Pewnie będziemy robili specjalną audycję jej poświęconą, a już wkrótce też na stronie pierwsze zarysy programu i osób, które zaszczycą nas swoimi występami. Reszta ogłoszeń, jak wiadomo, po wywiadzie.
Ja chciałem zauważyć, że te linki, które mamy już na prezentacjach, to już powinniście znać na pamięć i w środku nocy obudzeni powinniście je recytować. Widzę, że już mamy dwie łapki w górę, ale to chyba dla naszego dzisiejszego gościa, nie dla nas. Dzisiaj gościem będzie Irek Tarnowski, bezpiecznik, cyberintelowiec, prelegent i programista PHP, który się tego chyba nie wstydzi, ale tego się dowiemy. Poznajcie Irka. Cześć Irku.
Cześć Adam. Witam wszystkich.
Cześć.
Irku, jedziesz.
Kilka słów o mnie.
Tak.
Jestem Irek, nie Ireneusz. To jak ktoś czyta wizytówki, to też warto, żeby pamiętać. Tak, jestem analitykiem, przede wszystkim analitykiem zagrożeń. Pracuję w banku, badam naszą cyberprzestrzeń i szukam tych zagrożeń i myślę, jak się przed nimi bronić. To tak w skrócie i jak najsprytniej określić to, co robię na co dzień, nie wchodząc w szczegóły, bo może o szczegóły dopiero zaczniecie mnie tu pytać.
Zaczniemy. To jako, że wyskoczyłeś przed szereg, zanim zdążyłem zadać pytanie, to pozwolę sobie zadać następne pytanie. Irku, pamiętasz, jak to się wszystko zaczęło? Twoja przygoda z komputerami, pierwszy komputer?
Oj, zaczęło się dawno, bo ja nie jestem taki młody jak wy. Mój pierwszy komputer to oczywiście C64, czyli komodorynka, ale ona była trochę później. Ja jestem absolwentem technikum elektronicznego, jestem takim elektronikiem z krwi i kości, który dużo lutował w swojej karierze i tak naprawdę pierwszy komputer to zlutowałem sobie sam w oparciu o dokumentację pewnego inżyniera spod Warszawy, z Raszyna, że dobrze kojarzę, na procesorze Spectrum, ogólnie na procesorze Z80, tak, ale to ta sama konstrukcja co Spectrum, ale dużo fanu było przy lutowaniu wszystkich tych podzespołów, a potem przy uruchamianiu, debugowaniu, a najwięcej przy pisaniu programów w heksach. To jest coś, co teraz programiści powinni czasem spróbować, nawet nie w heksach, ale zrozumieć, że ten program kiedyś się tłumaczy na heksy i jak ich fantazja ponosi, pisząc wielomegowe kody, a kiedyś trzeba było się zmieścić w 64 kilach. To tak się zaczęło. Potem weszły komputery, no i okazało się, że elektronika lutowana nie jest taka fancy w Polsce i zajęłem się już komputerami, które składali Chińczycy.
Do tych komputerów składanych chińskimi rączkami być może dojdziemy dzisiaj. Natomiast generalnie jak patrzymy w twój życiorys, to teraz to wygląda, to co robisz teraz w banku, jak taki krótki epizod w porównaniu z tym, co robiłeś wcześniej, bo twoje życie z uczelniami różnymi powiązane i systemami około uczelnianymi powiązane od lat. I na uczelniach w sumie policzyliśmy chyba coś koło 9 lat spędziłeś. Ja co prawda mam kolegę, który mówi, że ma 5 lat studiów, na pytanie o dyplom odpowiada, że po trzecim semestrze jeszcze nie dają. Natomiast pozdrawiam swoją drogą Markę. Natomiast powiedz, jak ta twoja edukacja przebiegała i dlaczego się w pewnym momencie zatrzymała, bo chyba czegoś nie dokończyłeś.
Ojej. Nie, to po technikum poszedłem na Politechnikę Wrocławską, to trzeba wiedzieć, że ja nie jestem z Wrocławia, tylko z odległego Chełma. Taka tradycja była w moim technikum, że pół klasy poszło na Politechnikę Wrocławską, drugie pół na Warszawską. Pozdrawiam te drugie pół. Na Politechnice skończyłem normalnie, po 5 latach. Uzyskałem tytuł magistra inżyniera, zrobiłem magisterkę systemów tolerujących uszkodzenia, więc ogólnie teraz fajny, wraca to do mnie przy architekturach jakiejś high availability. Ale tak mi się spodobało na uczelni, że postanowiłem na niej pozostać i myślałem, że zostanę naukowcem i poszedłem na studia doktoranckie i rozpocząłem doktorat, tworzyłem przewód, no ale w pewnym momencie wciągnęła mnie praca, a temat doktoratu okazał się bardzo technologiczny i to, co ja wymyśliłem, za chwilę wdrożyła pewna firma we Francji. W związku z tym, jakby to powiedzieć, cel naukowy nie został osiągnięty, a ja bardzo dobrze się czułem na uczelni i tam zaprzyjaźniłem się z centrum sieciowo-superkomputerowym, gdzie zaproszono mnie do współpracy i pracy i rozwoju centrum, więc to i dlatego, a centrum jest przy uczelni, więc tam spędziłem swoje lata. W międzyczasie podyplomówkę zrobiłem na Akademii Ekonomicznej, Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, taką wspieraną przez IBM, więc Cyber Security Management. Bardzo fajnie otworzyło mi to oczy na domeny cyber security, jakie istnieją, tak, czym można się zajmować, co jest fajne, co nie. To tak moja edukacja. Doktoratu nie skończyłem, mój przewód nadal jest otwarty, mam szansę do tego wrócić. Natomiast będąc tyle lat na uczelni, dostrzega się, jak w każdej pracy, pewne niuanse i można sobie ocenić, co warto zrobić, a czego lepiej potem nie żałować.
No i tutaj przechodzimy do następnego pytania, które ostatnio zadajemy naszym gościom, które nurtuje pewnie młodych ludzi. Czy warto studiować, czy nie lepiej pójść i zdobywać wiedzę na rynku takim, wiesz, komercyjnym? A jaka jest twoja opinia w temacie?
Tak, mam swoją opinię, ale się z nią nie zgadzam. Dokładnie. To jest strasznie trudne pytanie, bo kończąc uczelnię myślałem zupełnie inaczej, kończąc doktora, to w zasadzie go nie kończąc, jeszcze inaczej. Teraz pracując w komercji jakiś czas, to widzę, że warto skończyć uczelnię. Warto potem pracować w kierunku, w którym się uczyło. Jednak te 5 lat na uczelni, jeżeli się je przepracuje solidnie, albo nawet nie solidnie, dają bardzo mocną bazę, żeby potem wdrażać się w praktykę. To jest tak, że po studiach nie umie się robić tego, co potem w pracy się chce. To nie jest tak, że ktoś skończy informatykę, przychodzi do firmy i będzie programował, albo skończy cyber security i będzie od razu bezpiecznikiem, potrzebuje miesięcy albo czasem lat, żeby się w to wdrożyć, natomiast będzie rozumiał, ja mówię, jak działa komputer, tak informatyk, bo go architektura komputerów dopadnie, będzie rozumiał sposoby prowadzenia projektów, no bo kilka tam jednak zrobi, chcąc czy nie chcąc, będzie musiał tam być, więc to jest taka baza, którą trzeba zbudować, żeby potem móc coś sobie osiągnąć. Jeszcze potem, tak naprawdę, jak chce się w firmie jakieś zrobić karierę, to na jakim szczeblu tej kariery ktoś nagle się zapyta o to wykształcenie, czy mamy kierunkowe, czy w ogóle mamy wyższe, i może się okazać, że to będzie pewien bloker w tym, żeby przeskoczyć jakiś szczebelek Dlatego ja zawsze mówię, jak ktoś robi studia, lepiej jest je skończyć, trochę czasu poświęcić na to, ale potem to będzie procentowało.
No dobrze, a u ciebie zaprocentowało tym, że zacząłeś swoją karierę jako programista PHP. To nie jest coś, do czego ludzie się z reguły publicznie przyznają. Ty nie masz z tym problemu. Może już jesteś na takim etapie, że jest ci wszystko jedno, albo wstydu to nie przynosi. A natomiast tak serio, interesowało cię na tyle programowanie, że zająłeś się taką pracą? Czy to był jakiś taki przypadkowy epizod i zawsze chciałeś być bezpiecznikiem?
Powiem tak, ja nie wstydzę się niczego, co w życiu robiłem, więc tak, programowałem PHP, robiłem to profesjonalnie, zawodowo. A dlaczego to robiłem? Bo na doktoracie stypendium doktoranckie wynosiło bardzo niską kwotę, nie będę to mówił. Natomiast człowiek miał trochę wyższe aspiracje, przynajmniej chciał żyć jak w komercji, więc nocami zacząłem programować dla agencji interaktywnej, tak ładnie to się wtedy nazywało, gdzieś z Holandii. Bardzo ciekawe projekty, bardzo wysoki poziom programowania, zarządzanie projektem takim rozproszonym, kiedy programiści byli na całym świecie, deadline'y cisnęły, więc dużo to mnie nauczyło takiej pracy zespołowej, pracy projektowej, odpowiedzialności za kod. Nie ma się czego wstydzić. W tamtych czasach, to był rok 2001-2003-2004 mniej więcej, to język ten wężowy, którym teraz wszyscy się fascynują, to w zasadzie dopiero się pojawiał i rozwijał. Być może bym był Pythonowcem, no ale poszedłem w to, na co było zapotrzebowanie na rynku. W trakcie pracy w CSS-ie prowadziłem zajęcia z Java, więc musiałem się nauczyć Java i kilka aplikacji popełniłem, natomiast aplikacje Java'owe mają inne zapotrzebowanie, inny klient jest pod takie aplikacje, no bo też inaczej je się stawia w innych środowiskach, więc ja jeszcze programowałem w Java, ale uważam, że nie na tym poziomie, żeby się tym pochwalić.
Tak, no ale wężowcem nie jesteś. Wężowcem nie jesteś.
No, znaczy, jak się już rozumie programowanie, jak się rozumie obiekty, to potem można wziąć inny język programowania, zrozumieć te różnice i do pewnego poziomu profesjonalizmu można programować. Żeby osiągnąć wyższy poziom, no to trzeba rzeczywiście trochę przepracować projektów. Natomiast jak trzeba, to siadam i piszę kod w Perlu czy w Pythonie, to nie jest problem, bo jak administrowałem systemami, to niestety musiałem się polubić ze skryptami bashowymi na przykład, albo wręcz jeszcze innymi, bo to prawdziwe Unixy lubią inne jeszcze języki.
No dobra, no ale zaczynałeś jako programista, ale teraz zdradź nam, kiedy nastąpił ten moment, kiedy stwierdziłeś, że bezpieczeństwo to jest to, co cię kręci, jara i to byś chciał robić w życiu. To był jakiś trigger, czy po prostu od tak sobie wymyśliłeś, że teraz będziesz bezpiecznikiem?
Nie, to dojrzewało wraz z zadaniami, jakie dostawałem w centrum, bo byłem administratorem systemów i to takich usługowych, tu widzę kolegów z centrum na czacie. Pozdrawiam Waldka. Zacząłem się zajmować, zaprojektowałem i dostałem systemy, które są typowymi systemami związanymi z bezpieczeństwem, jak choćby firewalle aplikacyjne, czy Next Generation, jakieś tego typu, i musiałem to wdrożyć. I w tym momencie zobaczyłem, że to jest fajne, że to ma sens, że warto się tym zajmować. Do tego tam od któregoś roku nagle zaczęliśmy być gdzieś atakowani, czy pojawiały się zdarzenia bezpieczeństwa, którym trzeba było się zajmować. I pewna proza życiowa przekierowała mnie na tory zajmowania się bezpieczeństwem od strony tej reagowania na zdarzenia, wyjaśniania ich, czy w ogóle to jest zdarzenie, czy nie, ale też projektowania tej architektury bezpieczeństwa, żeby było lepiej. No i to tak dojrzewało coraz więcej, aż w końcu stałem się bezpiecznikiem.
Czyli ktoś musiał się tym zająć i padło na IKA i tak mu zostało. No, tak bywa w życiu. A jak w ogóle trafiłeś do WCSS? Czy to było tak, że z niaska stałeś się rootem na jakimś serwerze i natychmiast dostałeś ofertę pracy, czy po prostu przechodziłeś korytarzem i była rekrutacja?
Zostałem poproszony o wsparcie przy napisaniu programu do obsługi poczty uczelnianej i będąc gdzieś tam w instytucie robiąc doktorat. Kolega, który był w CSS-ie adminem, no, poprosił mnie. Potem trzeba było ten program gdzieś tam wdrażać, debugować, więc dał mi roota na tej maszynie. Potem powiedział, że on już nie ma czasu się nią zajmować, więc ja zacząłem się nią zajmować. I tak od roota do roota zacząłem mieć coraz więcej systemów. Finalnie tu powiem, miałem ponad 200 systemów operacyjnych pod sobą i kilkadziesiąt fizycznych urządzeń różnych tam, różnych kategorii, appliance typu F5, Palo Alto, VMware, chassis, bieganie pod podłogą. Dużo tam się wtedy działo, tak? Więc fajne rzeczy, ale to też tak wyewoluowało od drobnego jakiegoś zadanka, projektu, a potem wydaje się, jak to powiedziałeś, to myślę, że to ja tam ekspansywnie zacząłem działać i przejmowałem te systemy.
Może wyjaśnijmy słuchaczom, co to jest WCSS. To jest Wrocław Center for Networking and Supercomputing. Tak to się ładnie nazywa. A po polsku nie znalazłem nazwy, Irek. Pamiętasz, jak to po polsku jest?
Wrocławskie Centrum Sieciowo-Superkomputerowe jest to jedno z kilku takich centrum naukowych. One są umieszczone przy jednostkach, przy uczelniach albo innych jednostkach panowskich. I takie główne węzły to jest Wrocław, Poznań. W Poznaniu jest Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe. W Gdańsku jest TASK, w Warszawie jest CM, w Krakowie jest Cyfronet, tak? No i jeszcze przy mniejszych uczelniach też są takie centra. I tam są zasoby obliczeniowe, które są udostępniane światu akademickiemu. Tam u nas to chemicy modelowali bardzo dużo różnych cząstek, leków i innych na klastrze obliczeniowym. No a ja byłem w tej części, która zajmuje się typową usługówką, czyli utrzymywaniem www, poczty, jakichś tam serwerów, zasobów, VPS-ów, co tylko tam można było wymyśleć. To jest fajne w takim miejscu, że można było wymyśleć projekt, co chcemy robić, napisać wniosek do ministerstwa albo do jakiejś Unii Europejskiej, dobrze to opisać, tak, uzasadnić celowość i dostawało się pieniądze i w kolejnym roku od początku do końca zgodnie z tym projektem, to akurat jest ważne, że zawsze trzeba było zrobić zgodnie z tym projektem, bo potem przychodził audyt, kontrola, to sprawdzali, wyniki sprawdzali, jeszcze 5 lat trzeba było to utrzymywać, ale można było wszystko zaprojektować, wdrożyć, uruchomić i potem eksploatować i miało się taką swobodę. W komercji patrzy się mocno przez ten pryzmat biznesowy, co też jest oczywiste, ale tamte czasy pozwoliły mi dotknąć wielu, wielu technologii, których normalnie mógłbym tylko z książek, tak, czy tam z internetów czytać. Tak.
So, jak patrzymy na opis tego, przynajmniej tego, co wyliczyłeś na LinkedInie, czym się zajmowałeś w WCSS-ie, bo to były i urządzenia, i sieciowe, i serwery, i klastry, i VMware'y, i firewall'e, i WAF-y, i DLP, i pisanie stron, i bazy danych, i tak można by wyliczać i wyliczać, ale program musimy kiedyś zakończyć, więc przerwę w tym miejscu. To trochę brzmi, jakbyś tam pracował sam i po prostu obsługiwał to wszystko. Jak to w ogóle wyglądało? Czy nie umiałeś się jeszcze wtedy opędzać od nowych zadań i wszyscy to wykorzystywali? Czy po prostu lubisz tak robić wiele rzeczy naraz?
Znaczy, powiem, że ja nadal nie umiem opędzać się od nowych zadań i wszystko do mnie trafia, ale tak było. To było to, że to, co wdrożyliśmy, to trzeba było utrzymać, tak? A w kolejnym roku pójść w coś nowego i nowego i nowego. Zespół nie był duży i dużo zadań takich, teraz się mówi na to bałowe, tak? Czyli codziennych na zespole leżało, natomiast ja wskakiwałem w te wszystkie zadania rozwojowe. No i potem tym trzeba było gdzieś tam zarządzać. W międzyczasie osoby się przewijały przez zespół, jak to w firmach, a ja cały czas przy tym wszystkim byłem, więc tak, to prawda. Zaczynałem od Solarisów, potem Linux, trochę sprzętu sieciowego, tak, wejście w wirtualizację opartą o VMware, load balancing oparty o tu dużo reklam różnych firm, może nie będę wszystkich reklamował, ale to też przez wiele lat, trzeba popatrzeć, że to wszystko to tam na tym przełomie 12 lat ewoluowało, zmieniało się i gdzieś to było mi dane do zarządzania, tak.
No ale chyba dobrze wspominasz te czasy, pomimo tego, że tam było bardzo dużo technologii, które musiałeś, że tak powiem, wciągnąć i z nimi pracować. To taki poligon chyba daje takiego kopa, prawda, że człowiek uczy się, bardzo szybko chłonie tą wiedzę.
Powiem tak, wtedy tak o tym nie myślałem, ale jak poszedłem do komercji, tak powiem wprost, czyli na rynek do banku, no to zobaczyłem, że o kurczę, ile ja tam się nauczyłem przez te 12 lat, ile rzeczy ja dotknąłem ręką, jaką ja teraz mam wiedzę, żeby i to zaczęło procentować, tak? To na uczelni jest ta swoboda i nie powiem, że nie ma rozliczalności z zadań, natomiast no jest ta mniejsza presja na tak, to, co ważne było, żeby to wszędzie usługi muszą działać, tak? Natomiast jeżeli coś rozwijamy, jeżeli coś wdrażamy, no to ta połowa czasu spokojnie na zadania takie rozwojowe. Bardzo, bardzo mile wspominam i tamtą pracę, i wszystkich ludzi, z którymi tam pracowałem, którym podrzucałem zadania, albo oni mi podrzucali, wiecie, jak to jest.
Nie masz wyjścia, bo pewnie słuchają.
Pytanie, czy oni miło wspominają dzień, w którym odszedłeś i musieli zatrudnić 7 osób na twoje miejsce, no ale to już jakby osobna historia. No ale kiedyś ten dzień nadszedł i powiedz, jak to się stało, że trafiłeś do Santandera, czy to już wtedy był Santander, czy jeszcze WBK?
To wtedy jeszcze był BZWBK. No, kolega z banku, WBK był we Wrocławiu, no tak pracował nade mną, powiedziałbym z pół roku nade mną pracował, no i w pewnym momencie sam postanowiłem zmienić otoczenie, zadałem pytanie do trzech różnych kolegów firm na zasadzie takim, że macie 15 minut na przygotowanie oferty, no i dostałem od Przemka z banku ofertę. Troszkę potem się zdziwiłem, bo trafiłem nie tam, gdzie myślałem, że trafię. To jest bardzo ciekawe. Natomiast tak, to był taki moment, kiedy myślałem, że w WCS-ie już osiągnąłem wszystko. W sensie, że dalszy rozwój będzie trudny. Bo ja chciałem się bardzo rozwijać, natomiast No, pewne ewolucje w instytucji i inne ograniczenia choćby finansowe sprawiły, że nie było perspektywy. No i szukałem sobie jakiegoś miejsca z perspektywą rozwoju.
No dobra, ale mówisz, że trafiłeś nie do tego miejsca, gdzie chciałeś trafić, tak nie do końca. Ja wyczytałem, że zaczynałeś tak naprawdę w Santanderze, czy tam jak to się wcześniej nazywało, ten bank, do drugiej linii. To nie było to, gdzie chciałeś iść? Czy jak to w ogóle się stało?
To teraz chyba wytłumaczę wszystkim słuchaczom, co to jest druga linia.
Tak.
Jest taki model, który mówi, że mamy pierwszą linię obrony i to jest ta linia, w której najczęściej pracują SOC-i i wszystkie zespoły bezpieczeństwa, które na co dzień spotykają się operacyjnie z zadaniami bezpieczeństwa i powstrzymują to zło na świecie. Jest druga linia, która tak naprawdę ma za zadanie takie nadzoru i kontroli nad pierwszą linią, czyli wyznacza im pewne standardy pracy, wymagania i tak dalej. No i jest trzecia linia, która jest audytem. Tak naprawdę, czyli już w zasadzie sprawdza, czy wszystko jest zgodnie z regulacjami. No i druga linia w banku to jest Departament Ryzyka Operacyjnego. I ja tam trafiłem. Ku mojemu zaskoczeniu, bo myślałem, że idę do Departamentu Cyberbezpieczeństwa i że będę w pierwszej linii i będę się zajmował. Natomiast kolega, który mnie ściągnął, bardzo sprytnie poprowadził tą rozmowę, z której wyszło, że będę zajmował się tymi wszystkimi rzeczami. Tak, i się tym zajmowałem, cyberbezpieczeństwem, tylko ustanawiałem pewne standardy bankowe czy standardy pracy dla pierwszej linii. No i w tym ryzyku operacyjnym pierwszą rzeczą, jaką dostałem, to opracowanie standardu sieciowego, tak, bezpieczeństwa sieciowego, czyli jak to ma być zrobione. Tak troszkę byłem zaskoczony, że zajmuję się bezpieczeństwem na papierze, ale to długo nie trwało na szczęście.
No tak, ale właśnie nie trwało to długo, bo znowu przejmowałeś kolejne działki i trochę to wygląda tak, jakbyś starych nie oddawał, tylko przyjmował kolejne. Ja z mojego doświadczenia w korporacji wiem, że to się szybko kończy kryzysem i jak osiągasz swoją pojemność, to najwyraźniej jeszcze szukasz tej linii, w której powiesz dosyć, ale generalnie robiłeś już dużo rzeczy i incident response, zarządzanie ryzykiem, tworzenie polityk i jak rozmawiamy z tobą na co dzień, bo często mamy taką okazję, to widzimy, że jesteś w tym banku wszędzie. Czy jest coś, czego nie robisz? Nie odbierasz na przykład, nie wiem, może odbierasz jeszcze telefony od klientów, jak mają, nie wiem, telefon od maklera bitcoinowego, to ty o to obsługujesz.
O, na szczęście nie. No to ogólnie zasada firmowa jest, że my nie rozmawiamy z klientami, to Ale tak, pewne nawet problemy klienckie trzeba rozwiązywać. Nie, nie umiem powiedzieć, czego nie robię, bo nie wiem, z czego to wynika. Ale nie, to nie jest tak. Z ryzyka operacyjnego odszedłem i zadania tamte zostały za mną. Przeszedłem do zespołu threat intelowego, tak, w którym jestem obecnie, analizy reagowania na cyberzagrożenia. Najpierw zajmowałem się żywym threat intelem, takim właśnie analizą zagrożeń i śledzeniem tym, co się dzieje dookoła. Natomiast w pewnym momencie powstała potrzeba poprawienia procesu zarządzania incydentami i zaopiekowania się, więc zrobiłem coś, co jest takim książkowym modelem zarządzania incydentami, czyli połączenie wiedzy CTI, tak, z threat intela na incident response i w drugą stronę, czyli przekazujemy sobie, a że jesteśmy bardzo blisko w zespołach na pierwszej linii, no to przekazujemy sobie wiedzę z threat intela do responsa, żeby jakieś tam działania podejmować i w drugą stronę, jak coś się dzieje, to do intela. Fajnie to się kręci w takim cyklu informacyjnym. Tak, ale w zasadzie dużo problemów trafia do mnie, nie wiem dlaczego.
Ja to chciałem zażartować, że ten cykl informacyjny to sam do siebie wysyłasz maila, tak pewnie to wygląda. No właśnie. A powiedz nam, jak wygląda twój taki dzień pracy standardowy? Przechodzisz rano, wypijasz kawkę albo herbatkę i co dalej?
Trzeba rozróżnić dzień przed lockdownem, czy tam pandemią, od kiedy pracujemy w domach, od tego okresu wcześniejszego, ale ojej.
No różnica pewnie jest taka, że w domu musisz sam zapłacić za kawę i herbatę, a w firmie masz to pod ręką od firmy. Ale mówimy tutaj bardziej o takich, wiesz, co robisz na co dzień tak w pracy, po prostu zawodowo?
Wiesz co, przede wszystkim czytam maile ostatnio, to jest strasznie dużo czasu spędzam na mailach. Natomiast to co robię, weryfikujemy zagrożenia, jakie się pojawiły, tak? Powiem tak, najpierw z ostatniej nocy, z ostatniego dnia jest priorytetyzacja tych tematów, żeby wiedzieć, czym się zajmujemy. Ja mówię już jako zespół, bo tutaj pracujemy bardzo zespołowo i się obdzielamy zadaniem, także ja nad wszystkim siedzę. Natomiast często mocno wspieram właśnie w spriorytetyzowaniu tego, czy wiedząc, jaką mamy architekturę bezpieczeństwa w banku, decydujemy, gdzie te priorytety można trzeba podnieść albo można sobie odpuścić. Kilka takich spotkań zawsze jest, w których rozmawiamy o, no my to mówimy opiniowanie projektu, ale o bezpieczeństwie nowych rozwiązań, jakie wchodzą, tak żeby to, co gdzieś się proponuje, to było spojrzenie osoby z bezpieczeństwa na to. No i tutaj też mamy część zadań. No i na bieżąco koordynuję incydenty, jakie się zdarzają. Czyli, no i to jest praca na dwa etaty, zarządzanie incydentami, nawet jakich nie jest dużo, bo niestety to ktoś, kto pracował przy incydentach, wie, że wszystkie obowiązki informacyjne, jeżeli się zdarza incydent, to potrafią kilka godzin zabrać, tak? CIRT-y, regulatorzy, nadzorca, inni. Na dodatek trzeba koordynować wszystkie prace analityczne, więc ten obszar i jakieś tam spotkania statusowe w zakresie tych zadań, no to zabierają cały dzień, gdzieś tam pod koniec jest chwila odsapnięcia, czyli podsumowanie dnia, no i w zasadzie potem jest druga tura, znaczy od 16, prawda? To hobby już od 16 robimy.
Piękne. No dobrze, ale to w ramach tej pracy patrzysz, jak przestępcy próbują ukraść pieniądze twoich klientów i patrzysz na to już od paru lat i to ewoluuje, przestępcy ewoluują, tych ataków jest albo mniej, albo więcej. Czy ci się wydaje, jak już patrzysz z tej perspektywy kilkuletniej, czy już jest bardzo źle, czy jest gorzej niż było, czy mamy jakąś bardziej wyrównaną walkę i jak patrzysz naprzód, tak? Czy będzie jeszcze gorzej, czy już osiągnęliśmy stan wystarczająco zły, żeby się gorzej nie dało?
Nie, to ewoluuje, to się zmienia i to, co gorsze, co widzimy, to się profesjonalizuje. Wcześniej mieliśmy takie wrażenie, że są ci przestępcy są nie amatorami, ale posługują się prostymi narzędziami, nie są zorganizowanymi grupami, tylko wszystko robią pojedyncze osoby, czy pojedyncza grupa zajmuje się wszystkim. Teraz widzimy model usługowy, czyli każdą część przestępstwa jest świadczona jako usługa i nie ma silnych powiązań pomiędzy tymi grupami, więc to, co widzę, to nie, że jest bardzo źle, natomiast przestępstwa się sprofesjonalizowały i to jest problem dla nas, a w zasadzie dla nas, żeby to chronić. Natomiast z punktu widzenia naszego, te metody są ciągle te same, tylko są dużo sprawniej wykonywane. Tak, to, co wiemy, że nasi rodzimi przestępcy zostali zatrzymani i gdzieś osadzeni i jest ich teraz znacznie mniej niż jeszcze 2-3 lata temu. Natomiast no, naszą cyberprzestrzeń wypełnili przestępcy gdzieś z zagranicy, zazwyczaj wschodniej. No i oni się sprofesjonalizowali i nie mają jakichś tam, znaczy są trudno osiągalni, trudni do złapania, tak? No bo to jest jednak ta transgraniczność, która bardzo utrudnia pracę policji, nawet jak jesteśmy w stanie zrobić. Więc my musimy wszystkie metody te protekcji zachować i jakiegoś utrudniania, ale nie jest jeszcze bardzo źle.
Optymista.
Jeszcze może być gorzej. Zostawmy sobie jeszcze trochę miejsca. Jirku, a tak z perspektywy pracujesz w Międzynarodowym Banku, Santander jest międzynarodową instytucją, zapewne współpracujesz z zespołami z innych krajów. Jakbyś porównał, jak my sobie w Polsce radzimy z cyberprzestępczością versus te inne kraje, z którymi współpracujesz? Tam jest gorzej? Powiedz, że tam jest gorzej.
Powiem tak, tam nie zdają sobie sprawy z tego, co się dzieje w cyberprzestrzeni. To, znaczy to zależy od krajów, tak? Mam dobry kontakt z zespołami z Wielkiej Brytanii i z Hiszpanii i z Meksyku. Trzeba wiedzieć, każdy kraj ma swoją specyfikę, natomiast te przestępstwa, które u nas się odbywają, wiemy, że odbywają się na przykład też w Hiszpanii, no i tam banki nie mają tej wiedzy, dopiero szukają rozwiązań, które u nas 2-3 lata temu zostały gdzieś tam wdrożone, tak? Czy jakieś czarne listy, czy walka ze smishingiem. Natomiast w Meksyku problemem jest tak zwany insider, tak? Czyli pracownik, który jest skorumpowany albo delikatnie mówiąc, nie przykłada się do admin sieciowy, który źle konfiguruje firewalla, tak to powiem, świadomie lub nieświadomie. I to są zupełnie inna skala problemów. Więc ja myślę, że my mamy, pochwalę się, dużo większą świadomość tego, co nas atakuje i jak. No wiem, że za granicą niektóre banki czy środowiska no, mają kontakt z takimi profesjonalnymi grupami APT, no i to jest bardzo groźny przeciwnik, rozpoznanie jego wymaga dużo czasu. Być może dużo czasu się poświęca na tą kategorię przeciwnika.
Czyli wnioskując z tego, co powiedziałeś, my w Polsce raczej mamy takich drobnych złodziejaszków niż grubych przeciwników. Częściej widujesz właśnie takie no, zorganizowane, sprofesjonalizowane, ale jednak grupy zwykłych złodziei, a nie faktycznie takich profesjonalnych, sponsorowanych przez no, kategorię państwa, tak? Czy jakieś jednostki na tym poziomie operujące. Czy można tak powiedzieć, że my jesteśmy tu o tyle szczęśliwi, że grubsi aktorzy do nas nie zaglądają, za to mamy dużo tych chudszych.
Nie wiem, czy mogę odpowiedzieć na to pytanie, ale powiem tak, statystycznie tak. Dużo więcej widzimy ataków, mówiąc wprost, na naszych klientów, tak, czyli na ludzi, obywateli, bo to nie tylko nasi klienci, oni są atakowani wszyscy porówno, niż takich ataków infrastrukturalnych czy technik znanych dla APT. Nie mówię, że ich nie ma, natomiast no, patrząc na skalę, no to jest znacznie mniej, dlatego tak naprawdę trzeba zawsze mieć tą gotowość na każdy poziom przeciwnika, bo no, ja myślę, że jesteśmy celem, takim kąskiem dla zaawansowanych grup, no bo no, bank ma dużo informacji, ma powiązania z innymi światowymi bankami, wiemy, że są grupy APT, które specjalizują się w robieniu banków, tak, taki Lazarus na przykład w swoim dobrym roku 2017-18 to tylko zajmował się wyłapywaniem słabszych banków. No i tu ja zakładam, że jeżeli tylko czytamy w analizach o atakach na banki gdzieś tam w odległych krajach, to może wynikać z tego, że koszt ataku w innych krajach jest niższy niż u nas, że jako sektor finansowy no, mamy silnego regulatora, który narzucił nam pewne wymagania bezpieczeństwa, które sprawiają, że jednak może być u nas trudniej infrastrukturalnie nas atakować. Ale to takie trochę założenie, że jednak jeżeli atakują Bangladesz, Indie, Nepal, to być może dlatego, że tam wymagania bezpieczeństwa są trochę niższe i koszt ataku jest niższy dla takiego Lazarusa.
No ale jakbyś tak spojrzał na tą całą cyberscope, cyberprzestępczości, to było coś, co może w działaniach polskich, na polskim rynku, czy na tym zagranicznym, czy było coś, co cię zaskoczyło, coś, co takiego, wiesz, nieszablonowego, niestandardowego, czego użyli przestępcy przy takich atakach, czy to na banki, czy na klientów?
No, było, prawie każdy jest zaskakujący. Nie każdy. Powiem tak, teraz ataki lecą jak z książki, w zasadzie chyba lecą z książki, gdzieś tam rozsyłanej na Telegramie, ale tak, myślę, że jedna z ciekawszych technik, którą analizowałem i mi się tak urzekła mnie, to było użycie wirtualizacji do infekcji hosta, czyli malware to był ransomware Ragnar Locker, był schowany w maszynie wirtualnej, był to taki mały portable Windowsik wysłany do ofiary ze skryptem montujący, ogólnie działał to tak, skrypt wysłany, który nie był niebezpieczny, ściągał VirtualBoxa, dociągał obraz Windowsa z Ragnar Lockerem, uruchamiał VirtualBoxa z tym małym Windowsem, od strony gościa podmontowywał zasoby tego swojego nosiciela i szyfrował wszystko. No, wyborna technika i wbrew pozorom nie jest taka łatwa do blokowania. Trzeba zobaczyć, jak działa i napisać własne regułki do wykrywania i do blokowania, bo tu przestępcy wykorzystują to, że obrazy dysków są nieskanowalne ze względu na wielkość albo ze względu na tą dużą entropię, no to nikt nie wie, co jest w środku. No. I to mnie urzekło, to chyba rok temu na wiosnę kilka takich ataków z tą techniką było zrobionych. Ale tak, to wojna.
To ładne było. No dobra, słuchaj, bo mamy ewidentnie problem z tymi atakującymi, ich jest dużo. Banki sobie radzą, jedne lepiej, drugie gorzej. Generalnie jakoś sobie radzą, choć nigdy to nie jest tak, że nie może być lepiej. Czy patrząc na to, jak banki, jak na przykład cały sektor, tak, nie już abstrahując od twojego banku, ale jak widzisz, jak to się dzieje w sektorze, czy myślisz, że gdzie są takie pola, gdzie można najwięcej poprawić? Czy nie wiem, wymiana informacji, czy może nie wiem, pensje dla ludzi, czy może trzeba jakiś pana polski system wdrożyć, który będzie wszystkie konta korelował i wszystkie ataki korelował i wymieniał między bankami. Jakby, czy widzisz jakiś sposób, żeby finanse Polaków były bezpieczniejsze i dałoby się to zrobić jeszcze w tym tysiącleciu?
Wiesz co, to pytanie jest podstępne, bo jakbym widział taki sposób, to akurat jestem w takim miejscu, gdzie miałbym wpływ na to i mógłbym zaproponować na jakimś forum. Natomiast tak naprawdę, żeby coś wdrożyć, to wszystkie banki muszą zacząć myśleć i robić to samo, a obecnie każdy bank ma jakieś swoje cele i chyba to jest największym problemem. Gdyby banki uspójniły swoją politykę bezpieczeństwa, ogólnie podchodzenia do przestępców, wymiany informacji o pewnych atakach, bo wymiana informacji istnieje, ona nie jest zła, natomiast powinna być w dużej części zautomatyzowana, powinny być jakieś wspólne takie huby, gdzie by można było wymieniać, czy nie wiem, blokować adresy IP przestępcze, identyfikatory urządzeń przestępcze i tak dalej. Pomysłów jest dużo, natomiast wymaga bardzo spójnego podejścia wszystkich do tematu. No i też banki muszą widzieć w tym taki swój cel. Jak ktoś ma jakieś fajne pomysły, to niech mi podsyła, ja będę je analizował i przekazywał tak naprawdę. No bo mówię, jestem w takim miejscu, gdzie mógłbym to przekazać, natomiast zawsze są problemy w tym, żeby wszyscy wspólnie to samo wykonali.
bo teraz zejdziemy już z tematów APT i cybercrime'u i pójdziemy troszeczkę dalej i przejdziemy na certyfikaty, bo w swojej karierze zdobyłeś trochę certyfikatów. Masz też CISPA, którego ostatnio chyba nawet zdobyłeś, masz GCFA. Jaką, chcielibyśmy usłyszeć twoją opinię na temat certyfikatów. Czy one się przydają, czy przydają się na pewnym etapie kariery?
No, byłbym hipokrytą, jakbym powiedział, że się nie przydają, ale nie, no nie przydają się. Znaczy, to jest tak, nie uznawałem certyfikatów, zwłaszcza certyfikatów wendorowych, tak, certyfikatów powiązanych z technologią i takiego w zasadzie chyba nie startowałem do takiego. Certyfikaty przydają się w sytuacji, kiedy są potrzebne w sposób formalny. I w niektórych i firmach, i projektach potrzebni są ludzie, gdzie w formalny sposób muszą mieć potwierdzone kompetencje w jakimś zakresie. Bardzo często przy projektach europejskich są potrzebne osoby i wprost są wymienione certyfikaty. I to są te właśnie vendor independent najczęściej, czyli CISP, CISM, CISA. Ale moja przygoda z certyfikatami zaczęła się od GCFA i to sobie, cenię sobie najbardziej ze wszystkiego, co gdzieś tam się wyuczyłem. To właśnie GCFA jest to certyfikat analityka forensykowego, który jest powiązany z kursem robionym przez Sansa. No i tam jest kawał naprawdę dobrej, praktycznej wiedzy, która w pracy się bardzo przydaje. No i ten certyfikat de facto to potwierdza. Nie jest łatwo go tam napisać. To jest sprawdzian z kategorii, masz wszystkie materiały ze sobą i możesz z nich korzystać w trakcie egzaminu, ale na pewno ci się nie przydadzą, tak? No to w sensie nie będziesz miał czasu na wertowanie ich. Natomiast CISP, no to było jakieś takie założenie jeszcze z czasów, kiedy zajmowałem się bezpieczeństwem w UCSS-ie, że za jakiś czas kiedyś zrobię, i on tak leżał na półce, leżało i w tym roku na wiosnę sobie złapałem oddech w pracy i sobie myślałem, dobra, zapisałem się na egzamin, ale szybko ten oddech straciłem i, no i trzeba było wtedy w tydzień ogarnąć wszystko i zdać ten egzamin, więc no nie planuję więcej certyfikatów, myślę, że w celach, tak jak powiedziałem, tych do audytowych, żeby wskazać, że w zespole jest osoba, która kwalifikuje się w jakiś tam sposób, albo że do projektu, jak ktoś mnie zaprasza, to no bo gdzieś tam nie chcę mieć po bokach, ale często jeszcze realizuję różne inicjatywy i projekty, no to pomaga tym osobom zarządzającym projektem.
Iku, to wszystko, co opisujesz nam do tej pory, to pokazuje, że ty jesteś nie jedną nogą, ale obu nóż i całym ciałem i sercem po tej stronie obrony. Nie padło ani raz, że pentesty, ani raz, że coś red teaming. Ty jesteś niebieski od stóp do głów i jeszcze z niebieskim sztandarem w ręce i niebieskie jest jego ciało, dusza i serce. Dlaczego tak? Czy zastanawiałeś się kiedyś nad tym, czy chcesz być po tej, czy po tamtej stronie?
Teraz połowa osób na czacie mnie spali, ale powiem, bo to jest trudniejsze. Bycie po stronie blue jest znacznie trudniejsze i ja ewoluowałem od admina i od tego, że musiałem gdzieś tam wyjaśniać i bronić i rozpoznawać techniki obrony i budować architekturę i tak dalej, więc ja tak naprawdę od samego początku małymi kroczkami robiłem się tak niebieski i nigdy mnie nie kusiło. W zespole jeszcze w UCSS-ie miałem kolegę Marcina, który on poszedł w stronę red i że tak powiem, sprawdzał, czy ja dobrze pracuję, więc dobrze się uzupełnialiśmy. Więc mnie to nie korciło. Teraz hobbystycznie zajmuję się red teamingiem, ale to już czysta frajda. Ale ja tak sobie myślę, że dużo trudniej jest być blue, bo jednak jeżeli ktoś idzie w bezpieczeństwo, to nie musi mieć tak mocnych podstaw technologicznych, żeby zacząć pentesty. No, to przepraszam wszystkich miłośników.
Karolina nazwała cię błękitno-krwistym szlachcicem świata security. No piękne, to jest piękne. Irku, jesteś praktykiem i ekspertem, który ma dosyć spore doświadczenie, jeżeli chodzi o cyberbezpieczeństwo. Wiele, wiele lat spędziłeś nad klawiaturą, łapiąc przestępców i chroniąc systemy. I teraz, gdybyś znalazł taką cyfrową lampę cyber Alladyna i mógłby spełnić twoje trzy życzenia, ale musiałyby one dotyczyć cybera, to jakie to by były życzenia?
O Boże, bym powiedział jak na wyborach mis i pokój na świecie. Nie, no wiesz co, podstępnie. Ja chyba chciałbym bardzo ten życzeniowo, żeby ludzie zrozumieli cyber security, że to nie jest, że cyber security jest częścią już naszego życia i w firmach i nawet na co dzień, bo my mielibyśmy mniej pracy, gdyby ludzie też rozumieli, co robią, będąc w sieci. Więc takie zrozumienie totalne, że cyber security jest jak zrozumienie ruchu prawa o ruchu drogowym, tak, że na czerwonym stoimy, na zielonym jedziemy i tak dalej, to by bardzo pomogło wszystkim i tym broniącym się i ogólnie tym, którzy używają. To chyba takie jedno, żeby wszyscy dobrze rozumieli cyber security. Drugie życzenie to, żebym miał więcej czasu na rozwijanie moich hobby i na to, żeby gdzieś tam móc robić to, co lubię, a nie tylko to, co zawsze robię. No i trzecie życzenie i pokój na świecie, tak? W sensie, no jednak, żeby skutki ataków nie były niszczące. Na razie jeszcze nie jest tak źle, natomiast to ewoluuje, uważam, w stronę bardzo nieznaną i chyba miałbym życzenie, żeby cyber security jednak służyło temu dobru, tak, mimo że ma te dwie strony, red i blue.
To teraz pytanie o to, czego jeszcze nie zrobiłeś. No bo tak jak wspomniałeś, ten CISP leżał sobie na półce i czekał. Czy patrząc na twoją historię zawodową, ty już robiłeś chyba prawie wszystko. Czy masz jeszcze jakiś taki temat w głowie zaparkowany? Będę miał emeryturę, to się nim zajmę.
Nie, to nie emeryturę, to jest tak na przyszły miesiąc, rok może. Wiecie co, tak sobie pomyślałem, że chciałbym analizować profesjonalnie malware, tak, żeby móc robić atrybucję. Ogólnie chciałbym, to z CTI-a jest temat robienia atrybucji, natomiast ja chciałbym to brać z tego poziomu tak malware'u i mieć rozpoznanie na przykład w grupach, która grupa jak pisze, albo kto coś zrobił, jak znajdę jakąś fajną próbkę, czyli marzy mi się pójście w głąb tej takiej działki, gdzie tu trochę forensikowo już robią, tak, i analizują, natomiast to jeszcze jest za płytko, żeby iść w kierunku atrybucji i gdzieś tam takich APT.
No to za tydzień już jakby oczekujemy rezultatów, no, tym tempem, także wiesz. Poza działalnością taką stricte zawodową dzielisz się też wiedzą swoją szeroką na konferencjach bezpieczeństwa. Piszesz też artykuły od czasu do czasu, bierzesz udział w różnych dziwnych inicjatywach, więc teraz taki coming outcik na najbliższe tygodnie, miesiące. Kiedy następny występ i o czym on będzie?
To takie spoilowanie. Ogólnie mam taką strategię, to, że lubię konferencje, tak? Ale zawsze też staram się wspierać, jak nie wiadomo kim był, te konferencje mniejsze, bardziej lokalne. No i w październiku konferencja Positive Technologies w Poznaniu. Rok temu tam byłem, teraz mam zaproszenie. No i idę tam z tematem dosyć świeżym, czyli ransomware as a service w połączeniu z problemem łańcucha dostaw. I chyba więc problem łańcucha dostaw znany na przykładzie Oriona, tak, ransomware as a service znane na mnóstwo naszych rodzimych i zagranicznych przykładach i zechcę trochę otworzyć oczy uczestnikom, pokazać jak to działa i dlaczego trzeba uważać nie tylko na swoją firmę, ale też na wszystkie firmy, z którymi współpracujemy gdzieś po bokach, bo może być różnie. Będę też u Adama, ale u Adama w listopadzie na tą chwilę temat nieznany, będzie coś, jak zawsze staram się coś unikalnego i coś, co będzie dobre.
Więc na pewno musicie na MyHacka przyjść, posłuchać, co Iwiek wymyśli. Ja chętnie posłuchałbym rozwiązania problemu łańcucha dostaw. Jak jakiś znajdziesz, to daj znać, bo to chyba wszyscy szukają. A więc czekamy. Ktoś musi ten problem w końcu rozwiązać. No dobra, Iko, ale znaczy to pytanie wydaje mi się zupełnie nie na miejscu. W sensie, co robisz, jak nie pracujesz i czy masz jakieś hobby, bo ja nie widzę już w ogóle w kalendarzu opcji, żebyś jeszcze coś upchnął, ale jesteś człowiekiem bardzo utalentowanym, więc zaryzykujemy. Powiedz, czy znajdujesz czas na robienie czegoś innego niż komputery?
O kurczę, tak. Znajduję tam o sporcie oczywiście, to jak w CV można, tam każdy biega, pływa i lata rowerem.
I słucha to, muzyki.
Tak, tak, ale to raczej nie jest hobby. Wiesz co, moim hobby są góry. Ja już na studiach zszedłem Tatry po wszystkich szlakach i po wszystkich poza szlakami. Potem winne jeździłem, więc teraz jak znajduję tą chwilę, to próbuję gdzieś się wyrwać w górę. Z Wrocławia to jeszcze jest w miarę blisko, w te bliskie góry, tak, w Karkonosze, to można, ale w wakacje też zawsze gdzie zaplanuję, więc myślę, że to jest ta odskocznia i książki o górach, cała półka, które w zasadzie znam już na pamięć, ale czasem właśnie jak chcę, ja mówię, odmurzyć się od problemu, jak rozwiązać problem gdzieś tam jakichś reguł czy innych, to sobie biorę Długosza i Komin Pokutników na przykład i czytam po raz kolejny to samo, jest fajnie.
I kolejne pytanie z cyklu standardowych. Na jakim systemie pracujesz na co dzień?
Na systemie operacyjnym.
No brawo! Pierwszy raz prawidłowa odpowiedź.
Na studiach mieliśmy taki przedmiot, że trzeba było sobie napisać swój własny system operacyjny, ale na nim nie chciałbym pracować, ten, który ja napisałem. Co powiem tak, no ja dużo różnych rzeczy robię i tak na co dzień mam Windowsa i do takiej pracy powiedziałbym, jak każdy, co sobie musi przeczytać gazetę, sprawdzić pocztę, to ja jestem Windowsowym człowiekiem. Ze względu na to, że dużo administrowałem z Solarisami, czyli Unixem, Linuxami, to znam tą technologię. Jeżeli coś muszę sobie poprogramować, porobić, postawić jakiś serwer, to wszystko to są Linuxy. No ale mam środowisko zwirtualizowane i mam laby do różnych zastosowań, tak, do analizy forensykowej, inne, do pentestów, inne, tak, więc to jest tak na zasadzie takie, jaki system potrzebuję do danego zadania, ten sobie włączę.
To ja tylko dodam, że za tydzień naszym gościem będzie człowiek, który na pytanie, czy pracuje na systemie operacyjnym, który napisał, odpowie tak. Tak przynajmniej obstawiam. A kto to będzie, to za chwilę się dowiecie, jak poczekacie do końca. No to ja, mi zostało z tej kolejności niestety pytanie, na które znam smutną odpowiedź. Czy Commodore, czy Atari?
No już na początek powiedziałem, tak, Commodorynka, ale miałem stację dysków. Nie jechałem z magnetofonu.
Na bogatości.
No dobrze, słuchajcie, to pozostaje się pogodzić z tą sytuacją i powiedzieć, że to było nasze ostatnie pytanie. Teraz czas na pytanie Irka, więc przechodzimy do tematów konkursowych. Mianowicie przypominam, że odpowiadacie na czacie YouTube'a, nie na Facebooku. Decyduje to, w jakiej kolejności w naszym okienku odpowiedzi się pojawią. Jeżeli odpowiedzi będą udzielone plus minus jednocześnie, to czasem się źle sortuje po waszej stronie, a po naszej jest ten obiektywny podgląd. No i prosimy, aby ktoś, kto wygrał daną nagrodę we wcześniejszych konkursach, w tych konkursie już udziału nie brał i dał szansę pozostałym. Można wygrywać inne nagrody, nie te same, co już macie. A sponsorem nagród w tej części audycji jest Fudo Security od zarządzania dostępem uprzywilejowanym. I teraz główna nagroda i główne pytanie o Raspberry Pi i Iku w twoje ręce.
To ja je wyświetlę tak, jak się umawialiśmy, a Irek, ty jakby wyrecytujesz, o co chodzi.
Zadanie jest z pogranicza kryptografii i forensika. Więc pewnym ciągiem, i tu jest wymieniony ciąg, można to sobie z Fastbina tam ściągnąć, zakodowałem nazwę katalogu w systemie Windows. Jest to szczególny katalog i pytanie jest, ile maksymalnie plików znajduje się w tym katalogu dla systemu Windows 10 lub Windows Server 2012. Dziękuję.
Czas start.
Tak, to będzie ciekawe zadanie, choć jakby pogranicza dziedzin, z których ono pochodzi, prawdopodobnie pojawią się w podpowiedziach, jeżeli ktoś nie odgadnie sam. Ale wymaga to wiedzy, powiedzmy, interdyscyplinarnej. Strzelić raczej nie będzie łatwo.
Raczej nie zgadujcie, bo to się nie da tak zrobić.
Właśnie, ale może jeszcze przekleimy linka, co? Dasz radę, Adam?
A w sensie... na
przekleić tym, linka do czatu.
Już to zrobię.
I pamiętajcie, że pytanie jest o dwie odpowiedzi tak naprawdę, tak? Ile jest Windows 10, ile jest Windows Server 2012?
I właściwie to trzeba odpowiedzieć jedną, w jednej odpowiedzi, ale są dwie odpowiedzi. Znaczy dwie odpowiedzi
w jednej linijce. Odpowiedzi.
W jednej linijce
dwie odpowiedzi.
I po przecinku, tak, i po przecinku.
I po przecinku, tak. I już po przecinku. No dobrze. O. I to czekając, aż nasi słuchacze rozwiążą to zadanie, tak, x przecinek x to niekoniecznie dobra odpowiedź, to może jeszcze takie pytanie filozoficzne, które zadajemy w trakcie konkursu od już ostatniej audycji, a teraz będziemy każdego chyba o to pytać. Czy spotkałeś się z sytuacją, gdzie ktoś powiedział, że już ma dosyć security, że security jest nudne i tam już się nic nie da zrobić i to jest powtarzalne i ciągle są te ataki i trzeba się ciągle bronić i to w kółko jest młócenie tego samego powietrza w lewo i w prawo i ja już pójdę sobie do programowania, bo tam przynajmniej są jakieś kreatywne zadania.
A bo w PHP.
Mieliśmy taki przykład, w związku z czym pytanie, czy na to trafiłeś już w swoim życiu osobiście albo u kogoś?
Nie trafiłem, natomiast spotykałem się z sytuacjami, kiedy osoby mówią, że czas wyjechać w Bieszczady. Tak. Ale to nie chodzi o zmianę profesji, tylko czasem trzeba odpocząć i świeżego powietrza zaznać. Nie, ja myślę, że cybersecurity jest tak interesujące, tak dynamiczne, tyle rzeczy tam się dzieje, że chyba każdy, kto tu wpadnie, czy wcześniej był, nie wiem, programistą, czy był administratorem, czy w zasadzie jest świeżakiem, no to znajduje sobie tą swoją ścieżkę i raczej nie pójdzie w inne dziedziny. Chyba, że będzie awansował tak na menadżera, dyrektora, prezesa, to tylko będzie miał lepszą wiedzę i będzie lepiej zarządzał tym cyber security, ale raczej nie uważam, że to nie ma sensu iść gdzie indziej. No tak, no jak to?
No jak nie ma sensu? Można programować w PHP, no proszę cię. No
jedziesz po mnie po prostu?
Nie, słuchaj, ja też programuję w PHP, to nie o to chodzi, tylko bardziej chodzi, wiesz, można zawsze jednak zrobić, pójść w tym kierunku programowania, tak? Tam też jest ciekawe rzeczy się dzieją, ciekawe projekty, także ktoś zmęczony jest security, a naprawdę da się chyba zmęczyć security, szczególnie jak się ogląda dużo incydentów, które nie wiem, dotykają ludzi takich zwykłych, tak? No to jednak wpływa trochę na to zmęczenie, tak mi się wydaje. Nie wiem, jakie jest twoje zdanie na ten temat.
To wtedy trzeba jechać w Bieszczady. Nie. Znaczy to jest tak, nie każda praca w security jest fajna i taka rozwijająca, tak? No bo nie oszukujmy się, jeżeli ciągle się robi to samo, jest to powtarzalne, tak, analiza tego typu alertów i gdzieś tam jakieś wykonywanie playbookowych zadań, no to nie jest fajne, natomiast da się szybko zmienić tak, no, to ten obszar, tak, a zarządzanie incydentami, czy ogólnie obsługa incydentów, no ja uważam, że jest fascynujące, bo każdy incydent jest inny, po prostu co innego się dzieje, inne dane wejściowe, inne rozpraszacze dookoła, inne braki, no to jest ciekawe. Tyle, że jest bardzo stresogenne, tak? Jesteś pod presją i czasu, i wyniku, i impaktu na organizację i tego, że jednak trzeba być w zgodzie z wieloma jakimiś regulacjami, które tam czekają, ale myślę, że to nie jest tak. Jeżeli ktoś ma powołanie, no to nie rzuci tego w diabły, prawda?
Irek, ale przyznaj się, jak jedziesz w góry, to zabierasz laptopa?
Nie przyznam się. Nie zabieram laptopa, jak jadę w góry. No, prywatnego zabieram, jak jadę na kilka dni, ale to tylko dlatego, żeby sobie gdzieś tam bilety kupować i takie tam. Nie, nie, na ostatnim urlopie byłem odcięty od pracy i od wszystkich problemów z tym związanych na 100%, więc udało mi się. A kiedyś nie, kiedyś pamiętam, podnosiłem macierz siedząc na rynku w miejscowości Koper w Słowenii i wtedy był telefon i trzeba by się podłączyć do macierzy, bo tam interfejsy fiber channelowe poleciały. Pamiętam to jak dziś po prostu, bo widzę wzrok mojej żony, która na mnie w tym momencie patrzyła, ale udało się ogarnąć. I potem właśnie ze względu na ten wzrok nie brałem laptopa.
Fajnie się rozmawia, ale chyba musimy pomóc naszym słuchaczom, bo widzę, że strzelają rozpaczliwie. Podchodząc do problemu jak hakerzy od tyłu, ale no tak, 42 to dobra odpowiedź, a miały być dwie. Choć nie na to pytanie, ale bardzo dobra odpowiedź. Więc Iku, czy mógłbyś rzucić podpowiedź, bo dalej chyba nikt nie przeczytał nazwy katalogu.
Tak, nazwa katalogu jest zaszyfrowana specjalnym kodem, w którym trzyliterowe frazy z tego kodu kodują jedną literkę katalogu, tak powiem. I od razu powiem, że jest to dyscyplina związana z genetyką, czyli genetyka. Jeżeli ktoś teraz pamięta, genetyka, kodowanie, Windows, to powinien już znaleźć ten katalog. Cyberszef nie pomoże, bo w cyberszefie nie ma tego kodu. Ale cyberszefa lubimy.
Słuchajcie, jesteście już blisko. Jedna z osób jakby już sobie powiedzmy w jakimś tam stopniu poradziła. Nie powiem czy cyfrowo, czy z nazwy, ale pamiętajcie, że odpowiedź ma być kompletna. W sensie odkodowana nazwa katalogu i dwie liczby, które opisują ilość maksymalnych plików, które mogą znaleźć się w tym katalogu dla Windows 10 i Windows 2012 serwer. To był serwer.
Tak, tak. Jest coraz bliżej, więc ale chyba jeszcze niedocelowo. Ja pamiętam drugą część odpowiedzi i patrzę, jeszcze chyba nikt nie podał tej wartości, więc walczcie. Pamiętajcie.
Znaczy genetyka... z podpowiedzią to już powinno pójść bardzo szybko.
Genetyka i trzy litery kodują jeden znak, więc no a to myślę, że już jest bardzo blisko.
Mamy coś jeszcze IQ. Z filozoficznych pytań właśnie?
Ja mam z filozoficznych IQ. Ulubione pasmo górskie.
Ojej, ulubione pasmo górskie, no oczywiście to będą Tatry. Tak? Jeżeli można powiedzieć, że Tatry to pasmo. Tak, pasmo. Tak, ale... Tak,
przyjmujemy tę odpowiedź.
Tak, tak, ale to nie są szczyty, które w Tatrach, które wszyscy chodzą tam i w kolejkach stoją, żeby na nie wejść, to od razu powiem, jak ktoś idzie na Rysy, to niech skręci przy Czarnym Stawie w prawo i pójdzie na Przełęcz pod Chłopkiem, będzie miał dużo większą frajdę z tego spaceru, tak.
Jeszcze jakieś rekomendacje fajnych tras, skoro już jesteśmy w tym temacie? Ja skorzystam
chętnie. Tematach, okej.
Ulubione, takie, nie wiem, jedziesz na 3 dni w Tatry, gdzie idziesz?
Idę do schroniska w Roztoce. Ze schroniska w Roztoce przechodzę na słowacką stronę i tam mają bardzo długie doliny i trzeba sobie pójść na lodową przełęcz po słowackiej stronie. Najwyżej położona przełęcz, najfajniejsze doznania, jak się tam przejdzie. No i po drugiej stronie jest Terynka, schronisko Chata Terego. Warto zostać tam na noc, schronisko bez prądu, teraz doświetlane LEDami troszeczkę, bardzo ciekawy klimat, gospodarz, chatar, taki swojski człowiek zawsze wita w progu, albo nas witał na przełęczy i sprowadzał do schroniska. Tak.
Słuchajcie, mamy już prawie kompletne odpowiedzi, ale to jeszcze nie są kompletne odpowiedzi. Także jeszcze kombinujcie. A ten pan, który was wita, to daje wam taką lufę na wyrównanie ciśnienia zawsze?
Ty, a byłeś tam? Widzę, byłeś.
Ale myślę, że to jest tak, chyba tam wszędzie tak jest, że dostaje się coś na wyrównanie.
Przynajmniej wtedy nazywał się Mirko i zawsze, kiedy tam byłem, on nawet pamiętał, jak ja się nazywam, jak byłem kolejny raz i dawał taką robioną tam na miejscu śliwowicę. Tak, to się pamięta, tak? Jak się tam tych kilkanaście godzin idzie i I potem chcecie tylko znaleźć, w ogóle trzeba znaleźć to schronisko, bo jakoś jest ciemno, ono jest całe ciemne, dookoła są stawy i no, można go pomylić z dużym kamieniem i minąć. Więc on wychodzi z tą śliwowicą.
Iku, widzę, że nasi słuchacze walą już jak zrozpaczeni ze wszystkich dział. Strzelają bardzo blisko, ale z tego co pamiętam, to jedna z tych liczb jest nieprawidłowa zawsze. Czy ewentualnie mógłbyś jeszcze tutaj coś pomóc, bo trochę czasu już minęło, dobrze byłoby, żeby ktoś w końcu podał prawidłową odpowiedź.
Nie wiem, jak podpowiedzieć, natomiast powiem tylko, że dla Windowsa 10, dla desktopowych serwerów systemów jest zupełnie inne podejście, jeśli chodzi o zawartość tego pliku katalogu niż w systemach serwerowych. Jest zupełnie inna, tak? I myślę, że warto zrozumieć różnicę. Wtedy to pytanie jest z Forensica, tak? Każdy analityk forensikowy musi zajrzeć sobie do tego katalogu i poszukać tych plików i je przeanalizować. No i w Windowsie 10 ma ich do przeanalizowania tyle, co tu czasem widać, a w Windowsie serwerze, no to jeszcze nikt nie powiedział, ile jest ich do przeanalizowania w domyślnej konfiguracji, bo to oczywiście można sobie skardynkować.
No właśnie, domyślnej konfiguracji.
Tak, tak. I strzelacie, a ta odpowiedź jest zupełnie nieoczywista w wersji serwerowej i tak, o ile faktycznie te wersje desktopowe, wydaje się, że część z was już trafiła, oczywiście nazwa folderu jest prawidłowa, o tyle wersja serwerowa jest dużo bardziej skomplikowana.
Mamy prawidłową odpowiedź.
Jest w końcu.
Jest.
Doczekaliśmy się, kliknij Adamie.
Wykrzyknik. Jest to katalog Prefetch, pierwsza wartość to 1024, druga by default 0. Bo takie jest podejście systemów serwerowych. Irek to tłumaczył ostatnio mi na backendzie. Irku, dlaczego jest zero?
Katalog Prefetch zawiera informacje o uruchamianych plikach przez użytkownika. No i w systemach serwerowych uznano, że nie będzie się tej informacji gromadzić. Przynajmniej domyślnie można to włączyć ze względu na potencjalnie dużą liczbę tych plików i niejednoznaczną analizę, bo tak naprawdę to nie wnosiłoby jakiejś tam szczególnej wiedzy. Więc Microsoft dawno temu uznał, że w Prefetchu, w serwerach nie będą gromadzone pliki i tyle.
Wykrzyknik, gratulacje, po długiej walce udało się w końcu. Cieszymy się bardzo, że kolejny sukces w kolejnym odcinku. E-mail z numerem paczkomatu i numerem telefonu na adam@trzeciastrona.pl. Poprosimy. No dobrze, to ja teraz sam zadyryguję i sam sobie wyświetlę swoje pytanie. Pytanie tym razem o zestaw gadżetów od Fudo. I to pytanie nie jest łatwe, ale będę dawał podpowiedzi. Podaj imię i nazwisko twórcy pierwszej firmy telekomunikacyjnej w historii, opartej o sygnały optyczne. Optyczne. Powtórzę, optyczne. Żebyście pamiętali, optyczne. I chodzi o imię i nazwisko twórcy. Ta firma powstała bardzo dawno temu. Ale była firmą faktycznie.
No dobra, to jak ty, Adam, teraz obserwujesz czat i odpowiedzi, bo ja nie znam odpowiedzi. Irku, jak się zaraziłeś górami?
Pojechałem tam. Wsiadłem. Wsiadłem w pociąg i pojechałem. Pojechałem w Tatry, poszedłem na Nadmorskie Oko. To taki jest standard. I ogólnie zobaczyłem, jak tam jest fajnie. No i potem już wiedziałem, jaki muszę szykować budżet i zaplanować. Pierwsze wyjazdy to były takie...
Przepraszam, już mamy już zwycięstwo. Mamy już zwycięstwo. Anetka, brawo. Przepraszam, że wam przerywam, ale poszło szybko, dużo szybciej niż się spodziewałem. Anetko 323, adam@trzeciastrona.pl i numer paczkomatu i numer telefonu, a cała reszta zobaczcie, wpiszcie w Google pana Claude'a Schaap i zobaczcie, jaki śmieszny system wyprodukował. Wynalazł tak naprawdę telegraf semaforowy i opluł jego siecią całą Francję. Bardzo ciekawe są historie. To pierwszy system transmisyjny, który został zhakowany według tego, co znalazłem. Jak ktoś lubi takie historie, to na którejś z moich prezentacji pewnie ją wkrótce usłyszę, bo bardzo ładna historia. Także Anetko, gratulacje i Adamie, w twoje ręce dawaj swoje pytanie, a potem posłuchamy wspomnień Iga z Tatr.
No właśnie, bo moje będzie też zadaniem tak naprawdę podobnym trochę do Irka, zainspirował mnie tak naprawdę, więc moje zadanie brzmi następująco. Płonie ognisko i szumią knieje, tą przyśpiewkę powinni znać niektórzy, którzy w młodości byli harcerzami, a zadanie jest, żeby odkodować ciąg znaków i podać nam flagę. Ten ciąg znaków widzicie na ekranie, ale też można sobie wejść na Pastebina i go pobrać, także... Ja go jeszcze wkleję wam na czacie, żeby było prościej. Proszę bardzo. No i czekamy na odpowiedź. Kontynuuj, Irku.
Ojej, to potem zacząłem jeździć w takim modelu, że plecak wypchany na 2 tygodnie i nie konserwy, bo konserwy są za ciężkie. Patentem było musli. Brałem 2 opakowania musli, mleko w proszku, kilo cukru i kisiel. To taki prowiant na 2 tygodnie. No, i od schroniska do schroniska po Tatrach Wysokich wędrowałem, zaprzyjaźniając się z różnymi ludźmi, którzy tam mieszkali albo z nimi wędrując. Dużo fajnych osób poznałem, z którymi do tej pory mam kontakt i gdzieś tam się umawiamy na wyjazdy, choć różnie to wygląda. Fajne czasy, to trochę studenckie, potem właśnie czas tych doktoratów, które niekoniecznie poszły, ale można było w góry powyjeżdżać. Teraz nie ma czasu na wyjeżdżanie na tak długie okresy.
No niestety. A widziałeś jakieś góry w życiu podobne do Tatr? Takie z podobnym klimatem, stylem? Bo Tatry mają w sobie niezwykły urok. Czy gdzieś na świecie trafiłeś na coś podobnego?
Nie. Byłem w Alpach niejednokrotnie, ale to włoskie Dolomity, no inne góry, inna skala, tak? To trzeba przyznać, że tam jeden dzień podchodzi się pod to, żeby drugiego dnia gdzieś pójść. Bardzo urzekają mnie i często tam staram się jechać Alpy Julijskie, czyli Słowenia, też blisko Dolomitów. Natomiast trzeba też inna skala, inaczej chodzi, więc jeśli chodzi o podobieństwo do Tatr, nie, uważam, że nie ma gór podobnych do Tatr. No, ale polecam Alpy Julijskie i Słowenię jednak i ich Nieferat. Bardzo, bardzo dobrze to jest zorganizowane, bardzo przyjemne trasy, tylko w porównaniu z naszymi Tatrami trzeba pamiętać, że to jest ta słoneczna część Europy i nie ma wody w górach. U nas ja w góry nie zabierałem wody. Znaczy wiedziałem, na której trasie, gdzie wezmę, naczerpię sobie wody, a gdzie wyżej już nie będzie. Tam już nie ma wody od niskich poziomów, bo to jest tak wapień.
To cenna uwaga. Bierzcie wodę w Alpy Julijskie. Na razie jeszcze nie mamy dobrej odpowiedzi w zadaniu Adama.
Wydawało mi się, że jakby podpowiedź, że to jest szyfr. Znaczy,
to, no już to ma nie związek. Podpowiadaj bardziej, dajmy im jeszcze szansę.
Dobrze. Za dużo Iku. Powiem.
Iku, to teraz wracając do tak zwanych naszych baranów. Najnowsze trendy w atakach na klientów bankowości. Przed czym ostrzegłbyś naszych rodziców? Na co mają w tej chwili najbardziej uważać?
Rodziców? Bo tak, to też ma znaczenie. Rodziców bym ostrzegał przed osobami dzwoniącymi i podającymi się za pracowników banku i namawiającymi do wykonania operacji, czy do przekazania dostępu do konta lub zainstalowania aplikacji. Bo jednak wydaje mi się, że może wszyscy dają się zmanipulować, ale te osoby są najbardziej podatne na takie telefoniczne manipulacje, że trzeba chronić pieniądze i przekażą w zaufaniu te dane dostępowe do konta i coś się wydarzy. Natomiast trochę młodsze pokolenie, które już buszuje po internecie, nie chcę mówić, że młodzież, natomiast być może to moje pokolenie, osób, które sprzedają na portalach ogłoszeniowych, tam OLX, Allegro, Gumtree i inne, no to plaga, tak, którą nazywamy skam na kupującego, czyli osoby zgłaszające się, które chcą kupić wystawiony towar, podsyłają adres do strony, na której sprzedający, tak, ofiara podaje dane do karty kredytowej, mając nadzieję, że w ten sposób to tamta osoba zapłaci na tą kartę, a tak naprawdę no, potem pieniądze są zabierane z konta. Więc myślę, że to takie teraz dwa największe trendy, tak, phishing połączony ze spoofingiem, czyli rozmowy podszywające się pod pracowników banku i nawet podszywające się pod numery telefonów bankowe. No a drugie, no to właśnie portale ogłoszeniowe i fałszywi kupujący, którzy na WhatsAppie przekonują. Właśnie to jest charakterystyczne, że przechodzą szybko na WhatsAppa i tam przekonują. Bardzo łatwo zadać im jest pytanie jakieś takie kontrolne i się okaże, że oni nie rozumieją naszego języka i wtedy można wypaść na tym, że to jednak jest coś złego. Więc to są te dwa największe takie trendy na klientów w tej chwili. No i myślę, że trzeba ostrzegać przed łatwymi inwestycjami, łatwymi pieniędzmi, bo jest bardzo dużo nawet ogłoszeń, pozycjonowanych ogłoszeń inwestycji czy w bitcoiny, czy w jakieś inne mechanizmy, które mają dać duży zysk, a przynajmniej zysk większy niż banki, a finalnie tak naprawdę potrafią przez miesiąc inwestować, pokazywać ofierze, że one są inwestowane, a na koniec te pieniądze wszystkie giną. Tu też jest socjotechnika i wykorzystanie technologii bardzo zaawansowane. Trzy szybkie wektory.
Niestety szybkie.
Dam podpowiedź. Do odkodowania tego tekstu potrzeba użyć dwóch znanych, popularnych szyfrów harcerskich.
Widziałem bardzo, bardzo sprytny atak przeprowadzony przez naszego słuchacza, ale też i wcześniejszego gościa Michała, który użył ataku logicznego, mianowicie wykorzystał błąd logiczny w poleceniu, który mówi podaj flagę dwukropek i tutaj ciąg znaków i podał właśnie tę flagę w nadziei, że wyeksploituje system, potem poznajemy prawdziwych hakerów. Ale jednak my tutaj stosujemy interpretację celowościową, nie bezpośrednio treściową, w związku z czym to nie zostało zaliczone, bo autor miał co innego na myśli, a co innego napisał, więc trzeba posługiwać się tym, co miał na myśli, a nie tym, co napisał. Ale atak doceniamy i szanujemy.
No i mamy
podpowiedź była dobra, bo podpowiedź dała nam odpowiedź. Waldemar Dymkiewicz z prawidłową odpowiedzią, ponieważ hasłem była rozmowa niekontrolowana. A Adamie, tylko jeszcze powiedz szybko, co trzeba było zrobić, żeby ją uzyskać?
Aby ten tekst odszyfrować, trzeba było najpierw użyć szyfru Gadery Poluki, następnie użyć szyfru na stringu, który się odszyfrował, użyć szyfru Polityka Renu. To dwa popularne szyfry harcerskie. Pogooglajcie, bo one naprawdę są takie proste szyfry, ale używane były dawno temu i chyba nadal są. Nie jestem już harcerzem, więc nie wiem, ale tak.
Dobrze. Dzisiaj chyba mamy najdłuższą sesję konkursową w historii, bo mamy jeszcze jeden konkurs o wejściówkę darmową na Oh My Hacka, już 26-27 listopada. No i zobaczymy, jak tutaj wam pójdzie. Ponieważ to pytanie jest teraz techniczne, to nie będzie już odgadywania szyfrów. Pytanie jest, w zeszłorocznej prezentacji jednej z dwóch mojej na Oh My Hacku opowiadałem o ataku na Plusbank i opowiadałem o podatności, której użyli przestępcy. Podaj CVE tej podatności, której użyli przestępcy w ataku na Plusbank. To jest chyba z kategorii proste, choć nie dałbym głowy, czy na pewno googlowalne. Ale jeżeli ktoś sobie zanotował, to teraz jest okazja użyć tej wiedzy, użyć swoich notatek. Tak, wolno korzystać z materiałów, tak powiem.
No ja nie pamiętam tego CVE, przyznam się, ale Adam, ty
pierwszy nadzieję, strzał, że... Pierwszy strzał to pudło, a przy okazji zbierzemy sobie całą listę fajnych CVE. Drugi strzał to też pudło, zresztą to ten sam strzał, więc nawet rok się nie zgadza. Ale... Znaczy, zgadza się rok włamania, ale nie zgadza się rok CVE, bo to po prostu jest taka historia, że to CVE już było dosyć starszawe w momencie włamania i to tak stąd cała historia się wzięła. Na pewno nie będzie to CVE żadne z zeszłego roku, ani sprzed 3-4 lat, ponieważ sam atak miał miejsce już, ile? 6 lat temu? Więc no widzę cały czas strzelacie, to już tak podpowiem, w zbyt świeże CVE. Nie wiem, dlaczego akurat tak uparliście się na to, może gdzieś w Google tak wychodzi, ale to nie było to. Jestem absolutnie pewien, że to nie było to, więc strzelajcie dalej, albo szukajcie. Ponieważ widzę, że na razie te strzały są dosyć rozpaczliwie chybione. to powiem, że mamy zwycięzcę. No, nie musiałem nic podpowiadać. Kodik, z kimkolwiek jesteś, serdeczne gratulacje. Poproszę o maila na adam@zaufana3strona.pl i nie musisz podawać numeru paczkomatu ani numeru telefonu, ponieważ wejściówka zostanie przekazana w formie elektronicznej e-mailem. To jest CVE-2013-2251, zdalne wykonanie kodu w Apache Struts. I atakowany w 2015 roku również skutecznie. No dobrze, słuchajcie, to wygląda na to, że odpowiedzieliście na wszystkie nasze pytania. Trochę to zajęło, ale daliście radę. Dziękujemy wam bardzo za aktywny udział i walkę. Dziękujemy tobie, Ilku, za odwiedziny w naszym programie i za wszystkie ciekawe historie i za rekomendacje tatrzańskie, które też się nam bardzo, mam nadzieję, niektórym przynajmniej przydadzą. I słuchaj, no pozostaje nam życzyć ci udanych górskich wędrówek i tego, abyś pozostał w swoim postanowieniu zostawiania laptopa w domu. To życzenia dla całej twojej rodziny, żeby te wakacje były zawsze spokojne, a żeby w pracy nowych wyzwań nie brakowało, bo chyba je lubisz.
Tak, lubię. Dziękuję za zaproszenie, za rozmowę. Dużo się o sobie dowiedziałem. Wyciągnęliście ze mnie takie rzeczy, że sam nie wiedziałem. Dzięki.
No, znamy się już parę lat i też dowiedzieliśmy się dużo ciekawych rzeczy, także my też jesteśmy zaskoczeni, tak samo jak ty. Irku, do zobaczenia przy najbliższej okazji osobiście, ale pewnie dzisiaj jeszcze albo jutro gdzieś w internecie. Trzymaj się.
Do zobaczenia, cześć.
Hej. A my jeszcze na moment wracamy do ogłoszeń duszpasterskich, bo jeszcze chcieliśmy wam powiedzieć, że z3s.pl/sroda, tam można posłuchać webinaru, zarejestrować się najpierw, a potem posłuchać webinaru, na którym będę opowiadał o różnych ciekawych atakach i być może opowiem również o tym ataku, o który dzisiaj pytałem. Niczego nie obiecuję, ale obiecuję, że za tydzień naszym gościem będzie, tak jak zapowiadałem, autor systemu operacyjnego, czy też główny kontrybutor i koordynator prac nad Kubesem, czy też Kubesem. Przy okazji może dowiemy się w końcu, jak to się czyta prawidłowo. Marek Marczykowski-Górecki z Invisible Things Lab. Myślę, że to będzie również bardzo, bardzo ciekawa rozmowa. Pamiętajcie, już w niedzielę o 21:00, jeżeli jeszcze nie zapamiętaliście, to myślę, że teraz już najwyższy czas wpisać do kalendarza audycję i archiwum i wszystko na live zaufana3strona.pl. No i to chyba powoli czas kończyć te wydanie, bo czas już upłynął dosyć spory. Stefan już powoli śpi i chyba myślę, że to jest dobry pomysł, żeby pójść w jego ślady.
Zobaczymy się za tydzień, niedziela o 21:00, 76. odcinku Rozmowy Kontrolowanej. Trzymajcie się, miłego wieczoru.
Pa.